Temat dzisiejszego kazania brzmi: otrzymałeś wiele, otrzymałeś wiele. Pytanie, jak inwestujesz? Otrzymałeś wiele, pytanie, jak inwestujesz? I to będzie w oparciu o ten fragment Ewangelii Mateusza, który przed chwilą usłyszeliście. Ewangelię Mateusza 25:1-13, to jest nasz fragment wyjściowy. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy za wszystkie Twoje dobre dary, za łaskę, za dobroć, za ogrom bogactwa, jaką nam okazałeś w Chrystusie. Boże, wznosimy teraz nasze serca ku Tobie, prosząc o to, byś je pobłogosławił, byś je otworzył na słuchanie Twojego słowa. Panie, chcemy uczyć się Twojej mądrości. Prosimy Cię o to, by Twoje słowo nas przemieniało, tak jak Ty, Panie, chcesz tego i tak jak Ty, Panie, działasz w nas przez Twojego Ducha Świętego. Prosimy Cię o to ze względu na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. A zatem otrzymałeś wiele, pytanie, jak inwestujesz? Troszkę o kontekście Ewangelii Mateusza. Gdybyśmy się mieli zastanowić nad takim szerszym obrazem Ewangelii Mateusza, tak? O czym jest ta Ewangelia? Warto przypomnieć sobie przede wszystkim, jak ona się kończy, tak? Bo mniej więcej wiemy, jak się zaczyna. Warto przypomnieć sobie, jak się kończy Ewangelia Mateusza. Kończy się ona w szczególny sposób. Pamiętacie? Cztery takie słynne wersety na samym końcu, które mówią nam o tak zwanym wielkim posłannictwie Chrystusa, tak? Chrystus, który powierza uczniom zadanie, by co robili? By czynili uczniami, dokładnie. Czyli mówi uczniom: rozmnażajcie się. Tak? Rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Czyńcie inne narody uczniami. Zobaczcie, że nie tylko chodzi o to, by czynić poszczególnych ludzi, ale i całe narody czynić uczniami Chrystusa. A w jaki sposób się czyni uczniami narody?
Przez głupie zwiastowanie.
No też, zgadza się. Najpierw jest jedna rzecz i później jest właśnie ta druga rzecz. Chrzcząc je, tak? Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i w imię Trójcy. I druga rzecz. Tam się imię słowy.
Uczniami.
Proszę?
Uczymy się uczniami.
To jest wyjściowe, tak? Wyjściowe przykazanie.
Uczymy się przykazanie.
Czyli zobaczcie, chrzcząc, tak? W jaki sposób czynimy uczniami? Chrzcząc i ucząc wszystkiego, co Chrystus nakazał. A co Chrystus nakazał? Też w Ewangelii Mateusza. Tydzień temu o tym trochę mówiłem. Zobaczcie, Jezus wszedł na górę i niczym nowy Mojżesz, tak? Nauczał swoich uczniów wszystkich przykazań, tak? Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. To jest jedna rzecz, tak, że Chrystus nie znosi prawa, on je wypełnia. A to nie znaczy, że prawo jest złe, tak? Chrystus mówi: co? Błogosławieni cisi, tak? Albowiem oni posiądą ziemię, tak? I te wszystkie nauczania, słuchajcie, to kazanie na górze, które się rozpoczyna w Mateusza 5 rozdziale, to jest nowa nauka, tak? To jest nowa, stara nauka, można powiedzieć. Chrystus znowu na właściwe tory sprowadza to, co Żydzi tamtego pokolenia, co przywódcy tamtego pokolenia z tych torów zdjęli, tak? Pamiętacie, że oni, biada, tak, faryzeuszom, osiem biada pada. Dlaczego? No bo oni to prawo próbowali obchodzić, oni to prawo próbowali bardziej nagiąć do swoich potrzeb, tak? A Chrystus nauczał, tak jak ma być, zgodnie ze Słowem Bożym, tak? Zobaczcie, że w tym wszystkim istnieje pewien taki wzór typologiczny, który się powtarza w historii. Zobaczcie na historię Izraela. Izrael robi co? Izrael wychodzi z niewoli grzechu, z Egiptu, przechodzi przez morze, które jest obrazem chrztu, tak jako naród, zobaczcie, są ochrzczeni, można powiedzieć, w Chrystusa też, tak? Bo skała, która im towarzyszyła, to był Chrystus. Czyli Izrael wychodzi z niewoli szatana, z niewoli faraona. przechodzi przez morze, zostaje ochrzczony, idzie przez pustynię i co robi? Dociera do góry. Dociera do góry, gdzie Bóg przykazuje im, tak? Ogłasza im przykazania Boże przez Mojżesza. Potem co robią? Po roku czasu wspólnie podróżują ku ziemi obiecanej, tak? I zobaczcie, jest to pewien wzór, który sam Jezus, nasz Pan Jezus też to wypełnił. Jezus co zrobił na początku swojej służby? Duch go zawiódł na pustynię, był na pustyni. Z tej pustyni gdzie poszedł? Nad Jordan. W Jordanie został ochrzczony. Później co? Według Mateusza dotarł do góry. I na tej górze, niczym nowy Mojżesz, niczym nowy Izrael, można powiedzieć też, uczy Bożej sprawiedliwości, tak? A później zmierza ku odpocznieniu. I przecież mówi tak, tak? Mówi co w tym nauczaniu, że wasza sprawiedliwość, moi uczniowie, powinna przewyższać sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów. Ta sprawiedliwość ma kierować uczniów na drodze do Królestwa Bożego. I słuchajcie, wzór dla wszystkich narodów powinien być ten sam. W pewien sposób nic się nie zmieniło w historii, tak? W tej typologicznej historii nic się nie zmienia, tak? Dla każdego narodu jest taka sama droga. Wychodzimy z niewoli szatana, wychodzimy z niewoli grzechu, przechodzimy przez wody chrztu, aby co? Aby właśnie zgromadzić się u góry Bożej, tak, tak jak dzisiaj jesteśmy na górze Bożej, w tym nabożeństwie jesteśmy duchowo uniesieni w górę, na górę Bożą, gdzie Bóg nas uczy przykazań, tak? Bóg nas uczy przykazań i wędrujemy nadal, tak? Ku królestwu, ku wypełnieniu się wszystkiego, tak? Także na tej drodze oczywiście też, jak znamy historię Izraela i o tym Paweł nam przypomina w pierwszym liście do Koryntian, istnieją różne wyzwania, istnieją różne przeszkody i czasami łatwo jest nam zrezygnować, tak? Jeśli jest problem z naszym duchem, jeśli jest problem z naszym sercem, tak, to mówimy, a w Egipcie to przynajmniej mogliśmy się najeść ogórków i czosnku, tak? Tak, tak Izraelici narzekali na pustyni, słuchajcie, że tam mieli lepiej, tak? W królestwie szatana mieli lepiej, tak? Przynajmniej mieli miskę czosnku, tak, do jedzenia i trochę placków. Ale wiemy, że to nie jest przeznaczenie synów Bożych. Ciekawy jest też rozwój myśli w Ewangelii Mateusza. Nie będę całej jej omawiał, ale ostatnim razem pokazywałem wam, jakie są podobieństwa między 8 błogosławieństwami na początku, które Jezus wypowiadał, a 8 biada, które Jezus wypowiada do uczonych w piśmie i faryzeuszów w 23 rozdziale Mateusza. Także w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza mamy 8 biada nad uczonymi w piśmie i faryzeuszami. Dlaczego? No właśnie dlatego, że oni zboczyli z tej drogi. Oni nie przyjęli Chrystusa, oni nie przyjęli Bożego prawa. Przywłaszczyli sobie wszystkie dobre dary, które im Bóg dał i wykorzystali je bardziej dla siebie niż dla chwały Bożej, dla Bożego Królestwa. Tak? Czyli otrzymali od Boga wiele rzeczy, ale chcieli tym napchać własne... Byli trochę jak ten bogacz z przypowieści, tak? Nabudowali sobie, nawrzucali ziarna do swoich spichlerzów i to miało służyć tylko im, tak? Ich własnemu bezpieczeństwu, ich własnemu dobremu samopoczuciu, tak? I dlatego nie będąc właśnie właściwym świadectwem o Bogu, zostaną osądzeni. W 24 rozdziale, tak? Czyli rozdział później, Jezus, praktycznie, czy Mateusz, tak? Cały rozdział wykorzystuje po to, by właśnie opisać zapowiedź sądu nad uczonymi w piśmie i nad faryzeuszami. A tym sądem jest zburzenie świątyni i zburzenie miasta, tak? Zobaczcie, tamci uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli co? Zaczęli traktować świątynię jako pewien talizman, jako pewien przedmiot kultu, gdzie wiadomo, nie było wierności, nie było oddania Bogu, a tą rzecz po prostu myśleli, że ta rzecz sama w sobie, tak? że budynek kościelny sam w sobie ich ocali, że tam mieszka Bóg i z nimi zawsze wszystko będzie dobrze, bez względu na to, jak ich wypełnianie prawa będzie się miało. I teraz jest ciekawe, że po ogłoszeniu tych sądów w 23 i 24 rozdziale jest 8 biada, później jest ogłoszenie sądu nad świątynią i nad miastem. I teraz pod koniec 24 rozdziału i w 25 rozdziale Jezus znowu zwraca się do swoich uczniów. Mówiąc właśnie w kontekście tego sądu, Jezus zwraca się do uczniów w trzech przypowieściach. Słuchajcie, mamy trzy przypowieści pod koniec Ewangelii Mateusza. Pierwsza przypowieść to jest przypowieść o wiernym i niewiernym słudze. Mam nadzieję, że pamiętacie. Kto jest wiernym i roztropnym sługą, którego Pan postawił nad czeladzią swoim, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. Zaprawdę opowiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zaczął by bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czyli zobaczcie, Jezus mówi, że ja przyjdę jeszcze tutaj na sąd, sąd roku 70, wy tu zostajecie i pytanie, jakimi sługami będziecie. Oczywiście w kontekście Ewangelii Mateusza ten sąd, o którym mowa jest sądem roku 70, natomiast dalej w 25 rozdziale mamy to rozdzielenie na tych, którzy stoją po prawicy i na tych, którzy stoją po lewicy. I tutaj mamy już odniesienie też do sądu ostatecznego, tak? Kiedy Chrystus osądzi wszystkie swoje sługi. Tak? Więc ten sąd, o którym mówi Jezus w tych przypowieściach, jest zapowiedzią jeszcze większego sądu. Tak? Sądu nad nami wszystkimi wierzącymi. Tak? Czyli mamy pierwszą przypowieść, tak? Jest o słudze postawionym nad domem. Jest druga przypowieść dotycząca 10 panien. Jest trzecia przypowieść, o której już mówiłem nie tak dawno temu, na podstawie książki też Gary'ego Northa. To jest książka o talentach. To jest przypowieść o talentach, tak? Czyli zobaczcie, przypomnijmy sobie chwilę. Pierwsza przypowieść jest o tych sługach postawionych nad domem. Uczniowie Jezusa mają karmić odpowiedniego lud, tak? Zobaczcie. Kto więc jest tym wiernym i roztropnym sługą, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwym czasie? Czyli Jezus zostawia uczniów swoich na ziemi po to między innymi, żeby karmili innych, tak? Żeby karmili innych Bożym Słowem na przykład, tak? To jest jedna z tych rzeczy, żeby karmili innych chlebem też. Chlebem i winem, tak? Później jak jest sąd ostateczny, to Jezus mówi co? Że o, sprawiedliwi stańcie po mojej prawicy. Dlaczego? Bo kiedy byłem głodny, daliście mi jeść. Kiedy byłem spragniony, daliście mi pić. Oni mówią: Panie, kiedy daliśmy Ci jeść? Kiedy daliśmy Ci pić? Kiedy uczyniliście to jednemu z tych najmniejszych? To jest problem faryzeuszów, słuchajcie, w Ewangelii Mateusza i w innych Ewangeliach. Oni zapomnieli, co jest w centrum Bożego prawa. A w centrum Bożego prawa było miłosierdzie. Było litowanie się nad wdową, nad sierotą i nad przychodniem. To były trzy najbiedniejsze grupy w Izraelu, tak? Litowanie się nad tymi, którzy są potrzebujący, tak? Czyli właśnie to jest to, nie? I oczywiście ta przypowieść łączy się też z wielkim posłannictwem. Jezus mówi: czyńcie uczniami wszystkie narody. W jaki sposób? No karmiąc je, tak? Bożymi przykazaniami. Trzecia przypowieść, drugą na razie pomijam, bo do drugiej zaraz się odniosę. Trzecia przypowieść dotyczy, pamiętacie, talentów. Tak, mówiłem o tym. Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im majątek. I dał jednemu 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. Mówiłem już wam o tym, jak ważne jest, żebyśmy te talenty odpowiednio wykorzystywali w naszym życiu. Mam nadzieję, że też wielu z was już od tamtego kazania przeczytało tą książkę Gary'ego Northa i znacie dobrze tą przypowieść. Tutaj dodam tylko, może to, co najbardziej przebija z tego tekstu, to jest to, że Słuchajcie, Chrystus na samym początku zainwestował w nas ogromne bogactwo. Wtedy wam może o tym nie powiedziałem, może to jakoś przeoczyłem. Wiecie, ile to jest jeden talent? Jeden talent. Jednemu dał 5, drugiemu dał 2, trzeciemu dał 1 talent. Ile to jest jeden talent? Gdybyście mieli zgadywać w dzisiejszych pieniądzach.
34 kilo złota. Słuchajcie,
jeden talent to jest 6000 denarów. 6000 dniówek. Słuchajcie, ile dzisiejsza dniówka wynosi? Ile godzinówka dzisiaj wynosi?
10 złotych.
Ile?
10 złotych.
10 zł to jest taka przyzwoita czy słaba?
Minimalna.
Minimalna, co nie? Poszlibyście za 10 zł za godzinę do pracy, czy nie? Jakby trzeba było, nie? Ale słuchajcie, nawet gdybyśmy mieli liczyć w taki sposób właśnie od tej najmniejszej godzinówki, 80 zł na dzień, słuchajcie, to wychodzą ogromne pieniądze. To wychodzi 6000 dniówek, to jest, słuchajcie, to jest 20 lat czyichś dniówek, tak? To jest, no, odliczając tam soboty, niedzielę, powiedzmy, nie? Słuchajcie, no to ile? 340 tysięcy? Nie? Jeden talent. Ktoś, kto ma... Proszę?
480.
480, jeśli... No, może tak, może... Słuchajcie, no... Jeśli ta dniówka jest troszeczkę większa, to mówimy... Słuchajcie, jeden talent to jest... Przyjmijmy, 500 000 złotych. Jeden talent. I zobaczcie, co robi Chrystus. Chrystus na samym początku daje uczniom. Tak? Jeśli Chrystus cię powołał do swojego królestwa, to na początku dał ci przynajmniej jeden talent. Dał ci przynajmniej 500 000 złotych. Na samym początku. Nie w nagrodę za twoje dobre uczynki, ale na samym początku. Dał ci 500 000 złotych. Co byście z tym zrobili? Co byście z tym zrobili dzisiaj? Darek, co byś zrobił, jakby Chrystus, jakbyś wiedział, teraz masz 500 000. Co byś z tym zrobił? Co byś zrobił, Radek? Co byś zrobiła Ula, Magda, Maciek? Nie? Zobaczcie. Chrystus na początku złożył na nas swoje bogactwo. Chrystus jakby z góry w nas zainwestował, tak? Zobaczcie, bogaty biznesmen, bo o tym jest ta przypowieść, bogaty biznesmen zostawił nam swoje bogactwo. Tak? To jest to, co złożył w kościele, to, co złożył w nas też z osobna przez swojego ducha. Chrystus zainwestował nas z góry, zostawił nam wielki majątek. I to jest właśnie ta łaska Chrystusa. Zobaczcie, nie zarabiamy, tak, tego swoimi uczynkami, ale on jako mądry biznesmen z góry w nas zainwestował. A więc z jednej strony nie musisz dłużej o sobie myśleć jako żebraku, bo Biblia też mówi, że to jest ten początek zbawienia, kiedy Bóg nas bierze jako żebraków, obmywa nas, odziewa nas w kosztowne szaty i sadza u swojego stołu. Teraz słuchajcie, on nam dał talenty, abyśmy byli królami, abyśmy byli książętami. Jesteś biznesmenem. Tak Chrystus chce, żebyś o sobie myślał. Jesteś biznesmenem, jesteś bizneswoman. Pytanie, co z tym zrobisz, tak? To jest dalsza część Ewangelii, tak? Pytanie, co z tym zrobisz? Wiecie, problem jest w tym taki, możecie porozmawiać z tymi, którzy rozkręcają biznesy i są ludźmi biznesu. Jaki jest problem dla biznesmenów? Jaki jest problem dla ludzi sukcesu? Darek, jaki jest problem dla ludzi sukcesu? Mało śpią? Dużo pracują? Coś takiego?
Albo cały czas na urlopie, co?
No to chyba to przejesz i widzicie, to jest to, nie? Że otrzymaliśmy wiele, ale jednak chrześcijańskie życie nie polega na tym, żeby usiąść, tak? No, uczniowie, tak, uczeni w piśmie i faryzeusze chcieli to wykorzystywać dla siebie, to co otrzymali, to bogactwo od Boga. My jesteśmy wezwani do tego, by te talenty pomnażać, tak? By te 500 000, przynajmniej te 500 000, tak? Niektórzy otrzymali, nie wiem, 1 000 000, niektórzy otrzymali 2,5 miliona, tak? żeby to teraz inwestować, żeby to pomnażać. Oczywiście mądrzy biznesmeni wiedzą, że też muszą aktywnie odpoczywać, nabierać siły. Chrystus jako mądry biznesmen idzie na osobność i się modli, żeby od Ojca czerpać swoje siły, tak? Ale to jest nasz status w Chrystusie dzisiaj. Słuchajcie, nie jesteśmy żebrakami, jesteśmy nędzarzami, jesteśmy w Nim bogaci. I pytanie, co my z tym bogactwem zrobimy? O tym są te przypowieści. Zobaczcie, co my zrobimy w czasie, kiedy Chrystus właśnie odszedł i my na Niego czekamy. Wydaje nam się, że już długo na Niego czekamy, na Jego to ostateczne przyjście, tak? W pierwszym wieku myśleli, że to się stanie już wkrótce. Później Kościół zaczął... kolejne wieki mijały, tak? Pytanie, co zrobimy? Czy zaśniemy? Czy w ogóle coś z tym zrobimy, tak? I zobaczcie, teraz ta druga przypowieść, którą dzisiaj czytałem. Czy przypowieść o 10 pannach, czy 10 dziewicach, dosłownie. Wiemy, że w Biblii Boży Lud jest oblubienicą Chrystusa. Jest dziewicą, która czeka na swego oblubieńca. Wygląda na to, że panny są składową tej oblubienicy, tak? 10 panien, wszystkie zostały powołane, żeby być oblubienicą Chrystusa. Myślę, że w kontekście właśnie Izajasza, 62 rozdział, 5 werset, chodzi o to, że właśnie te panny są składową oblubienicy Chrystusa. I oczywiście problem jest taki, one wszystkie czekają na przyjście oblubieńca, tak? W pewnym momencie wszystkie zasypiają. Jaka jest między nimi różnica? Jedne są przygotowane odpowiednio, drugie są nieprzygotowane. Jedne nakupiły wystarczająco oliwy, drugie nie nakupiły, tak? Czyli jedne zainwestowały, inne nie zainwestowały. Mądre mają wystarczające właśnie zapasy oliwy, głupim brakuje. I słuchajcie, w tej przypowieści jest takie ciekawe zdanie. Wtem o północy powstał krzyk. Wtem o północy powstał krzyk. Inny fragment w Biblii, który mówi w bardzo podobnych słowach, to jest noc paschalna, kiedy anioł śmierci przechodzi przez Egipt. Wtem o północy powstał krzyk. Trochę tutaj słowa Amosa przebijają też przez ten fragment, bo Amos mówi: biada wam, którzy oczekujecie Dnia Pana. Myślicie, że będzie tak fajnie, kiedy Chrystus przyjdzie? Myślicie, że to będzie tak słodko i różowo? Nie, to też będzie czas sądu, czas rozsądzenia między uczniami, którzy pomnażali, tak, te talenty, którzy pomnażali sprawiedliwość, a tymi, którzy po prostu zasnęli, tak, nieprzygotowani. Także wtem o północy powstaje krzyk, oto oblubieniec przychodzi. I co się okazuje nagle? Nie każda z tych panien okazuje się być oblubienicą Chrystusa. Zabrakło im oliwy. Czym jest ta oliwa? No tutaj już wchodzimy do trochę takiej interpretacji alegorycznej. Luter powiedział, że oliwa jest wiarą, no ale Luter to wszędzie widział wiarę. Trochę takie wczytywanie. To była eizegeza, nie egzegeza. Takie wkładanie w tekst. No dla niego tak, ta wiara wtedy była wszystkim i my się z tego cieszymy, co on zrobił, ale czytajmy też Biblię uważnie, tak? To co poszczególne księgi mówią. I tutaj w kontekście Ewangelii Mateusza muszę wam powiedzieć, że nie o wiarę chodzi, jeśli chodzi o oliwę, ale chodzi o dobre uczynki. Stary dylemat, tak? Stary dylemat protestantów, jak połączyć wiarę z dobrymi uczynkami. Ale wiecie, tak naprawdę oliwa, która jest do lamp, tak, które się palą, jest tylko jeden inny obraz w Ewangelii Mateusza, kiedy pojawia się lampa. Przypomina wam się coś? Też z początku, kiedy Jezus uczy, tak, swoich uczniów. Musicie być co? Musicie być światłem, tak? Musicie być świecznikiem, który jest wyniesiony wysoko i świeci wszystkim narodom. Musicie być solą ziemi, tak? Więc kiedy czytamy w 5 rozdziale, to jest zaraz po tych błogosławieństwach, to jest dalsza część kazania na górze. Zobaczcie, wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, czyli tej świecy na oliwę, i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. I teraz Chrystus podsumowuje obie krótkie przypowieści. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli, że wierzycie w zbawienie przez wiarę. Nie, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Także tak to jest, że wiara jest złączona z uczynkami. W 25 rozdziale zauważcie, że kiedy następuje sąd, tak, sąd ostateczny, Chrystus sądzi swoich wiernych w oparciu o co? Też o uczynki. Tak? Nakarmiliście, nie nakarmiliście. Daliście odzienie, nie daliście odzienia, tak? Więc właśnie pytanie. No, Chrystus okazał nam łaskę, zainwestował w nas. Pytanie, co z tym robimy? Pytanie, czy z tą oliwą, tak? Czy zabiegamy o tą oliwę? Także słuchajcie, oliwa, mi się wydaje, to jest takie, chyba taka odpowiedź, która mi najbardziej w tym wszystkim pasuje w kontekście Ewangelii Mateusza, że oliwa jest przysposobieniem do dobrych uczynków. Jest, oliwa się łączy też w Biblii symbolicznie z duchem. Jest tym ożywieniem przez Ducha Świętego do dobrych uczynków. Tak? To jest bycie napełnianym duchem, tak? To jest czerpanie. Tak? Ten obraz w ogóle kupowania to też jest obraz świątynny. Tak? Idzie się do świątyni. Tak? Kupuje się bezpośrednio u Jezusa. W jego świątyni, zobaczcie, w Księdze Objawienia jest właśnie użyty ten język kupowania. Objawienie Jana, trzeci rozdział, werset 18. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział w szaty białe. Także mi się wydaje, że tak jak to złoto, tak, tak też tą oliwę nabywa się u Chrystusa. Idzie się do Niego, tak? Napełnia się. Zabiega się u Niego o tą oliwę. Inne fragmenty w Nowym Testamencie też nam mówią o tym, że nabywamy pewnych rzeczy po to, byśmy czynili dobre uczynki. Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza. Całe pismo, pamiętacie dziewczynki? Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Hebrajczyków, 13 rozdział. Hebrajczyków, 13 rozdział. Wersety 20-21. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co jest miłe w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Tak? Czyli Bóg nas wyposaży w Chrystusie do pełnienia tego, co jest mu miłe, do pełnienia dobrych uczynków. Słuchajcie, wiara jest połączona z uczynkami. Bóg w swojej świątyni wyposaża nas przez Ducha we wszelkie dobre, abyśmy wykonywali to, co jest miłe, to, co jest miłe w Jego oczach. Zobaczcie, ciekawe jest też to w tych przypowieściach. W tych trzech przypowieściach wiecie, co jest ciekawe, że Jezus ocenia swoich uczniów w oparciu o wyniki. Jezus ocenia swoich uczniów w oparciu o wyniki. I taki sam wniosek wypływa z fragmentu dotyczącego sądu nad ludem Bożym w 25 rozdziale. Ci, którzy wejdą do królestwa, to kto? Którzy sprawiedliwie postępowali nawet względem najmniejszych z braci Jezusa. Nie wystarczy być sługą domu, tak? Nie wystarczy być sługą domu. Pytanie, jak wykonujesz swoje powołanie? Czy jesteś dobrym sługą, czy jesteś złym sługą? Sługą na pewno jesteś, bo Chrystus cię już uczynił sługą. Chrystus już cię włączył, tak? W poczet swego ludu. Pytanie, czy jesteś dobrym, czy złym sługą? Dobry karmi innych, zły ich... Zły co robi? Zły pije sam, tak? Czyli wykorzystuje to dla siebie i bije innych, tak? I innych w jakiś sposób wykorzystuje znowu dla swoich celów. Czy przyrządzasz pokarm właśnie o właściwej porze, czy raczej sam się upijasz i wykorzystujesz, bijesz współsługi? W drugiej przypowieści, słuchajcie, nie wystarczy wyjść na spotkanie oblubieńca. Nie wystarczy wyjść na spotkanie oblubieńca. Pytanie, czy przygotujesz, czy zakupisz olej? W trzeciej przypowieści, nie wystarczy otrzymać talent złota, powiedzmy, tak? Nie wystarczy otrzymać 6000 denarów, nie wystarczy otrzymać 500 000 złotych. Twój szef, biznesmen pyta się ciebie, co ty z tym zrobisz. Co z tym zrobisz? Czy odpowiednio to zainwestujesz? Zwróćcie też uwagę na jeszcze jedną rzecz. Pod koniec 25 rozdziału Jezus nie tylko sądzi swoich uczniów w oparciu o to, co zrobili, ale też w oparciu o to, czego nie zrobili. Tak? Niektórzy nie dali jeść, niektórzy nie dali pić, niektórzy nie przyjęli podróżujących, nie przyodziali na niego, nie, nagiego, nie odwiedzili chorego. Widzicie, jako protestanci, ja sobie zdaję sprawę, że to, o czym mówię, to się może trochę nam kłócić. Mam nadzieję, że nie, że widzimy te niuanse, tak? W nauce o zbawieniu z wiary tylko. Ale wydaje mi się, że jako protestanci nauczyliśmy się umniejszać troszkę tą drugą część naszego zbawienia, tak? Że jako na początku otrzymaliśmy bogactwo, ale te uczynki, tak? Te uczynki, to wzrastanie, to uświęcenie, tak? Bo to można różnie nazywać. To można nazywać właśnie uświęceniem. To można nazywać doskonaleniem się. To można nazywać wzrostem, dojrzałością, tak? Te rzeczy najczęściej umniejszamy, tak? Według nas co? Kiedy Jezus mówi w 25 rozdziale o uczniach, to według nas jaki powinien być test? No Jezus powinien tym uczniom zadać jedno pytanie, tak? Czy wierzysz, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, tak? Takich Jezus powinien osądzić w Ewangelii Mateusza, czy jakoś inaczej? Jak myślicie? No bo to jest dylemat, tak? No pytanie, czy czytamy, tak, za Słowem Bożym, czy raczej wczytujemy pewną naszą teologię systematyczną, mniej lub więcej systematyczną, do tego fragmentu, tak? Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, dziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata, ponieważ wierzyliście, że zbawienie jest z łaski przez wiarę. Nie, Jezus mówi, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, tak? Więc zobaczcie, tu nie jest nic innego, jak to, o czym mówi bardziej wprost Jakub w swoim liście. Rozdział 4, werset 17. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Tak? Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Także słuchajcie, to nie jest jakaś rewolucja, którą tutaj nauczam, tak? Wiara i uczynki idą w parze w Biblii, słuchajcie. Wiara i uczynki idą w parze. Zostaliśmy zbawieni całkowicie z łaski. To nasze zbawienie jest też takie, że Chrystus uczynił nas bogatymi. Chrystus z nas żebraków uczynił ludzi bogatych, ludzi obdarzonych łaską, ludzi obdarzonych darami. I teraz co on chce? No chce tego samego, czego chciał od Izraela, owoców. Bóg, w Izajasza czytamy, Bóg zasadził winnicę. Co chce? Patrzeć na nią. No, Bóg chce owoców tej winnicy. Bóg chce, żeby ona wydała słodki, dobry owoc. Tak? To jest jego cel w nas. To jest jego cel w nas. Także zobaczcie, akcent jest rozłożony trochę inaczej. To nie jest tak, że... Nie chciałbym tutaj wejść w jakieś duże kontrowersje. wiecie, no, można żyć w przeświadczeniu raz zbawiony, na zawsze zbawiony, i w tym sensie, że bez względu na to, co robię, tak? No, skoro to od Bożego zmiłowania zależy, to jest dylemat listu do Rzymian, no to, to nie ma znaczenia, tak, co robię. To będę więcej grzeszył, żeby łaska Boża była obfitsza. Nie. Nie. Z łaski jesteśmy zbawieni. Z łaski jesteśmy sługami w domu Pana. Z łaski jesteśmy pannami, które czekają na oblubieńca. Z łaski otrzymaliśmy setki tysięcy złotych. Z łaski otrzymujemy kolejne zasoby w Kościele. I co? No właśnie pytanie, co dalej? Pytanie, czy tak jak uczeni w piśmie i faryzeusze zatrzymamy te dobra dla siebie, czy raczej damy je innym? Czyli pytanie, czy służymy teraz sobie, czy służymy innym? Pytanie, czy rozsiedliśmy się wygodnie, tak jak ten bogacz, który napełnił swój spichlerz zasługami Chrystusa, powiedzmy w cudzysłowie, czy raczej zakasamy rękawy, by odziać nagich i nakarmić głodnych? Właśnie to jest pytanie, które Jezus zadaje w Ewangelii Mateusza. Czy wasza sprawiedliwość przewyższa sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów? Także słuchajcie, zdaję sobie sprawę, że protestantyzm w wydaniu wiara, wiara, wiara jest bardzo fajny, bo niczego od nas nie wymaga tak naprawdę, poza wiarą, tak? Która jest prosta, bo często to kojarzymy, że wystarczy powiedzieć wierzę, tak? Nie zapominajmy, że demony też wierzą i drżą w dodatku. Trochę więcej od nas. Zobaczcie, kiedy mówimy tylko wiara, 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 to trochę stajemy jednak w pozycji małych dzieci, a małe dzieci to był Izrael w Starym Przymierzu, tak? No bo od małych dzieci się niczego nie wymaga, tak? Jak dzieci dorastają, dostają trochę więcej obowiązków. Już się wymaga od nich czegoś w domu, tak? Widzicie, to jest taki ewenement i to jest taka niesamowita rzecz w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu. Słuchajcie, Jezus potraktował nas jak dorosłych. Jezus potraktował nas jak dorosłych ludzi. Dał nam wystarczająco oliwy i dał nam wystarczająco kasy. I teraz mówi, rządźcie się. Ale na moją chwałę, nie? Rządźcie się, ale na moją chwałę. Także wiecie, problem jest tylko taki, nie? Jezus powiedział, że jesteśmy dojrzali, ale jak to mówiła moja znajoma, jedna z moich znajomych, mówiła, że no problem z ludźmi jest taki, że czasami ta dorosłość, ta dojrzałość nie może ich dogonić, tak? Oni są od niej szybsi i skutecznie przed nią uciekają, nie? Ale Jezus właśnie chce, żebyśmy byli dorośli. On nam dał na początku po to, byśmy my tym mądrze zarządzali, nie? Zobaczcie, on powiedział coś takiego. Jesteście solą ziemi. Jesteście światłością świata. Wiecie, co on powiedział innymi słowy? Jesteście najlepszymi ludźmi tego świata. Jesteście najlepszymi ludźmi tego świata, słuchajcie. Macie moją mądrość, macie moje bogactwo, macie moją łaskę, macie moją moc. Oto jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Dajcie temu światu smak. Dajcie temu światu światłość. Bądźcie najlepsi w tym, do czego jesteście powołani w tym życiu. Służcie w tym innym. Nie? Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. On oczywiście jest i początkiem, i dokończycielem naszego zbawienia. Ja wierzę w tą doktrynę o zachowaniu świętych. Zachowanie świętych, tak jako jeden z punktów kalwinizmu. Ja w to wierzę. Tylko ja bardziej bym powiedział, to nie jest zachowanie, bo zachowanie to nam się kojarzy, że Chrystus nas chowa pod kloszem, a my tak stoimy, jesteśmy pasywni. Paweł mówi, że co? Że on biegnie do celu. On czuje, że Chrystus w niego zainwestował i on teraz chce jak najlepiej dobiec do tego celu. On chce wykonać to, co Chrystus mu w tym życiu, co w tym życiu mu powierzył. Więc ja bym trochę tu zmienił nazwę tej doktryny łaski, nie, te 5 punktów kalwinizmu, że nie tyle chodzi o wytrwanie świętych, co o dobiegnięcie świętych. Może to inaczej brzmi, tak? Nie to, że Bóg nas konserwuje, tak? Perseverance of the saints. Ale Bóg nas wyposaża, żebyśmy biegli, żebyśmy dobiegli do końca. Nie? I jak mówimy, no nie mamy czasami siły, to co Chrystus mówi? Na kolana do Ojca módlcie się, nie? Nabierajcie siły. Także nie chodzi o nasze siedzenie z olejem, z talentami, ale o pomnażanie tego. Tak? Także liczą się nie tylko talenty, ale wyniki. Nie? Po to Chrystus nas powołał, żebyśmy wydali słodki owoc dla Niego. To jest owoc naszej wiary, naszego zaufania, naszej miłości do Niego, tak, z wdzięczności. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za Ewangelię Mateusza, za to przypomnienie o tym, do czego jesteśmy powołani, aby być błogosławieństwem dla narodów, aby być jako prawdziwa ludzkość, by być światłem, drogowskazem, solą dla tego świata. Dodaj nam sił, dodaj nam wiary, abyśmy mądrze wykorzystali czas, mądrze wykorzystali ogromne pieniądze, jakie w nas zainwestowałeś w tym życiu. Amen. Powstaniemy teraz, aby zebrać nasze ofiary. Zaśpiewamy kolejną pieśń, znowu psalm 8, żebyśmy go sobie trochę bardziej utrwalili. Thank you.